Sponsorem audycji jest cementownia Odra S.A.
Kościół, wydarzenia, komentarze.
5 minut po godzinie 20 przed mikrofonem Tomasz Siniew. Dobry wieczór Państwu i rozpoczynamy dziś w Kościele tydzień powszechnej modlitwy o jedność chrześcijan. On potrwa do 25 stycznia zgodnie z harmonogramem i o tym będziemy dzisiaj rozmawiać w audycji Kościół Wydarzenia Komentarze o ekumenii i o tym, jak to wygląda na tej płaszczyźnie parafialnej, ale myślę, że i diecezjalnej. Chcielibyśmy również wyjść szerzej z perspektywy krajowej. W studiu Radia Doksa goście ksiądz profesor Zygfryd Glejzer z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. Dobry wieczór, szczęść Boże.
Dobry wieczór, szczęść Boże. Kłaniam się Państwu, kłaniam się Panu redaktorowi.
I ksiądz Wojciech Pracki, proboszcz parafii ewangelicka Augsburskiej w Opolu. Dobry wieczór, szczęść Boże.
Kłaniam się, dobry wieczór, szczęść Boże.
Bo to przywitanie ekumeniczne, prawda?
Chrześcijańskie przede wszystkim.
Przede wszystkim. Telefonicznie będzie łączył się z nami pastor Mariusz Muszczyński z Kościoła Ustoja, Kościoła Zielonoświątkowego w Opolu, ale to po godzinie 20.30. Robert Paciorek nas realizuje i będziemy z Państwem przez najbliższą godzinę. No właśnie, przywitanie chrześcijańskie. Może w takim zakresie powinniśmy mówić o ekumenii, że łączy nas Chrystus, że szukajmy tego, co nas łączy, a nie to, co nas dzieli. Choć niektórzy mają i takie zapędy, żeby wskazywać bardziej te różnice niż te łączniki. Ksiądz profesor Zygfryd Glejzer.
To chyba jest podstawowy błąd, bo nas, chrześcijan, jak to zwykł mawiać święty Jan Paweł II, o wiele więcej łączy, aniżeli dzieli. I mamy pełną świadomość tego, że prawie wszystko nas łączy. Tu znowuż cytuję świętego Jana Pawła II. Prawie wszystko nas łączy. Niektóre sprawy nas dzielą. A więc powinniśmy przede wszystkim zwrócić uwagę na to, co nas łączy. Oczywiście niczego nie próbując jakoś zafałszowywać, odstawiać czy przemilczać, bo przecież jeżeli tu próbujemy się jakoś wspólnie spotkać, to spotykamy się wokół Ewangelii, a więc spotykamy się wokół prawdy. Prawda nas jednoczy. A to, że my czasami tą prawdę różnie wyrażamy, tak to jest w życiu, że niektóre sprawy wyrażamy różnie, ale to nie oznacza wcale, że musimy działać przeciwko sobie, myśleć przeciwko sobie, czuć przeciwko sobie. Możemy w tym się różnić, ale możemy się pięknie różnić.
Wydaje mi się, że jeszcze 40-50 lat temu takie spotkanie na antenie diecezjalnego radia nie byłoby możliwe, gdzie tak spokojnie przedstawiciel Kościoła rzymskokatolickiego i ewangelicko-augsburskiego mogliby siedzieć, uśmiechać się do siebie. No, czasy się zmieniły i to dobrze.
Panie redaktorze, 40 bądź 50 lat temu nie było nawet takiej możliwości w naszym kraju, żeby diecezjalne radio mogło funkcjonować.
To prawda. Wówczas publiczne radio.
To było radio publiczne i tym bardziej było nie do pomyślenia, by taka audycja ekumeniczna mogła się odbywać, by w ogóle tematy ekumeniczne poruszać. 60 lat temu ruch ekumeniczny w Polsce raczkował i rodził się właściwie w Warszawie, ale też w wielu innych miejscach. Natomiast udokumentowane mamy te wydarzenia warszawskie i jeszcze ich uczestnicy też żyją i opowiadają. I tutaj z czego to wynikało? To wynikało z chęci spotkania i z chęci wzajemnego spotkania się. I myślę, to powiem tak, jako ewangelik zacytuję rzymskokatolickiego arcybiskupa Alfonsa Nosola, znanego nam wszystkim, który z kolei cytuje bardzo często reformowanego, ewangelicko-reformowanego teologa Karola Bartha. Wierzymy inaczej, ale nie w innego. I to zdanie jest taką esencją, bo wierzymy na różne sposoby. Faktycznie różnorodnie tego Pana Boga poznajemy i go przeżywamy, doświadczamy, ale to jest ciągle ten sam Pan Bóg. I raz się musimy zastanowić, Co jest tutaj dla nas ważne? I to są znowu dwa czynniki. My w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w tym roku przeżywamy rok tożsamości ewangelickiej. Ale tożsamości są różne, one mają charakter konfesjonalny i myślę, że podstawową sprawą dla nas wszystkich, myślę, że ksiądz profesor się ze mną zgodzi, jest świadomość własnej tożsamości, tego, jaki jestem i dlaczego jestem. Ona musi być refleksyjna, nie może być ta świadomość bezrefleksyjna. I pytanie, które trzeba sobie zadać, czy to, jaki jestem wobec Boga, wobec siebie, wobec bliźniego, pozwala mi na wejście w relacje z chrześcijaninem, który to przeżywa troszeczkę inaczej. Czy to jest dla mnie zagrożenie, czy może jednak potencjał wzajemnej wymiany doświadczeń, poznania się i tego, co jest bardzo ważnym celem i jednocześnie drogą wspólnej modlitwy.
Księże profesorze, ksiądz wraz z arcybiskupem Alfonsem Nosolem jakby przecierali te ekumeniczne ścieżki tutaj na tym gruncie diecezjalnym. I jak to właśnie wygląda w praktyce? Te lata wcześniej, gdy arcybiskup przywiózł tę myśl, myślę, że już na kulu, czy z doświadczeń po prostu Kościoła Europejskiego. Jak to wyglądało w diecezji opolskiej, to przełożenie?
Przede wszystkim to ksiądz arcybiskup Nosol przecierał ścieżki, a my jesteśmy jego uczniami i uczyliśmy się od niego wrażliwości ekumenicznej, czucia ekumenicznego, otwarcia ekumenicznego, bo to wszystko ze sobą się łączy. Tu musimy mieć świadomość tego, że arcybiskup Nosol jest człowiekiem Soboru Watykańskiego II, a więc on doświadczył nie tylko myśli soborowej, ale także i wszelkich soborowych zamierzeń. Papież Jan XXIII, zwołując Sobór Watykański II, postawił podstawowe pytanie, właśnie pytanie o tożsamość. Kościele, co myślisz sam o sobie i co mówisz sam o sobie? I na to pytanie szukał odpowiedzi, ale był świadomy tego, że tej odpowiedzi nie znajdzie w oparciu tylko o myśl konfesyjną rzymskokatolicką. Dlatego do tej refleksji, do tej podstawowej refleksji zaprosił wszystkich chrześcijan jako obserwatorów, ale nie tylko byli biernymi obserwatorami, dał im niesamowite forum do tego, aby mogli się wypowiadać, co prawda nie na sali plenarnej Soboru Watykańskiego II, ale w przeróżnych komisjach i w przeróżnych gremiach. Kiedy czytamy opisy i relacje obserwatorów, to oni często podkreślają, że ich wrażliwość, ich myśl nie była tylko myślą pozostawianą gdzieś na boku. To właśnie ojcowie soborowi rzymskokatoliccy ich myśl wnosili na salę plenarną.
A jak ta myśl zakiełkowała po zakończeniu Soboru Watykańskiego II? Bo wydaje się, że na owoc trzeba było trochę czekać.
Ta myśl kiełkuje cały czas, bym powiedział. Sobór Watykański II dokonał wielkiego wstrząsu. Pozwolę sobie tu przywołać taką ocenną myśl jednego z teologów prawosławnych, świeckiego teologa prawosławnego, ale uważam jednego z największych w XX wieku, Greka z pochodzenia, Nikosa Angelosa Nisiotisa, który był również obserwatorem na Soborze Watykańskim II i stwierdził, że Kościół rzymskokatolicki miał niesamowite szczęście w swoich dziejach, że miał Sobór Watykański II, który wstrząsnął nim aż do samego fundamentu. I dodał po pauzie, że Kościół prawosławny ciągle na taki wstrząs czeka. A właśnie, Sobór Watykański II dokonał wielkiego przełomu. Wprowadził Kościół na drogę ekumenicznej wrażliwości. I ta ekumeniczna wrażliwość jest konsekwentnie rozwijana po dzień dzisiejszy, a tymi, którzy nadają jej zasadniczy ton w Kościele rzymskokatolickim, są kolejni papieże. Proszę zauważyć, Począwszy od Pawła VI, każdy z papieży w swoim przemówieniu inauguracyjnym, bądź to od razu po wyborze na stolicę Piotrową, bądź też w czasie wprowadzenia w urząd, każdy z nich podkreślał, że jednym z zasadniczych kierunków jego pontyfikatu jest kontynuacja drogi ekumenicznej.
I jak na ten wstrząs, który wywołał Sobór Watykański II, zareagowali ewangelicy?
Myślę, że i ewangelicy polscy, i ewangelicy z całego świata, bo pamiętajmy, że to na dzień dzisiejszy są 74 miliony wiernych w 164 kościołach zrzeszeni w Światowej Federacji Luterańskiej. Jeszcze oprócz tego są inne kościoły luterańskie niezrzeszone, na przykład w Stanach Zjednoczonych. Myślę, że to było takie oczekiwanie też i taka nadzieja, ufność, że ten nurt ekumeniczny będzie już takim nurtem oficjalnym, że to nie będzie tylko kwestia dla bardzo zainteresowanych, dla, można powiedzieć, tych, którzy ekumenizm już czuli i go uprawiali, realizowali go, przecież i takie postaci były, tylko że teraz już drogą oficjalną to doprowadzenie do wspólnej modlitwy będzie miało miejsce, będzie się działo. Ja muszę tutaj zaznaczyć, że kościoły różne, nie tylko ewangelickie, ale różne kościoły niezwiązane z kościołem rzymskokatolickim już dużo wcześniej zawiązały organizację, jaką jest Światowa Rada Kościołów. Mhm. To był 47 rok, czyli mamy niecałe 20 lat wcześniej, bo widziały tą potrzebę też wspólnej modlitwy i podejmowania wspólnego tematów teologicznych i też pewnej praktyki duszpasterskiej, bo to z praktyki duszpasterskiej wszystko wynikało, konkretnie z działalności misyjnej. I takie było oczekiwanie. I tu trzeba powiedzieć, że też od samego początku obserwatorzy rzymskokatolicy w działaniach Światowej Rady Kościołów brali udział, bo to się nie działo tak w oddzielnej bańce, można powiedzieć. I już to przedpole do współpracy zostało stworzone. No i co dalej? I później, kiedy Kościół rzymskokatolicki wskutek ustaleń soborowych wszedł na tą drogę ekumenizmu już tak oficjalnie i z dużą siłą, no, tutaj biorąc pod uwagę chrześcijaństwo, Kościół rzymskokatolicki jest największą siłą przecież w świecie, zaczęło się nam to wszystko dziać. I oczywiście można powiedzieć tak, że ten samolot bardzo szybko i intensywnie wystartował, a potem podczas lotu tego szybkiego startu się nie czuje. To jest cytat z wypowiedzi kardynała Kurta Kocha przecież. Więc, ale to nie jest tak. Kiedy lecimy tym samolotem, cały czas zmieniamy położenie i to widać. Na przestrzeni ostatnich 20 czy ponad 20 lat już widać wspólne deklaracje, dokumenty. To, że papież Franciszek wziął udział w nabożeństwie upamiętniającym wydarzenia związane z reformacją w Lund w Szwecji. To, że ten dialog cały czas trwa. To, że mamy dokument od konfliktu do komunii. To, że komisja do spraw dialogu między Kościołem Rzymskokatolickim a Światową Federacją Luterańską cały czas pracuje. Przecież jedno z tych spotkań owej komisji miało miejsce u księdza profesora w Kamieniu Śląskim.
Dwa spotkania.
Czy nawet dwa, no właśnie, więc tutaj bardzo dużo się dzieje i te nasze uwarunkowania opolskie też, no tutaj dzięki księdzu profesorowi, dzięki biskupowi Andrzejowicza i dzięki księdzu arcybiskupowi, to wszystko dzieje się także tutaj u nas w Opolu. Ta nie tylko lokalna, ale także i światowa ekumenia.
No i dziękuję za ten piękny łącznik przed przerwą muzyczną, bo o tym, jak to wygląda na diecezjalnym polu, na parafialnym polu, będziemy rozmawiać po chwili przerwy muzycznej.